RKK. Przełącz się na kulturę.
Georgina Grybos, Radio Kraków, Radio Kraków Kultura i specjalna audycja dobrych książek z gościnnych progów Pałacu Potockich. Spotykamy się z moim państwa gościem w trakcie Festiwalu Miłosza, pan Krzysztof Czyżewski, po drugiej stronie stołu. Dzień dobry.
Serdecznie.
Bardzo się cieszę, że się widzimy. Dzielą nas kilometry. Całkiem jest ich sporo. Zastanawiam się, czy odległość w dzisiejszych czasach to dużo? To przeszkoda?
No, jeżeli spojrzymy na Kraków z mojej perspektywy krasnoludzkiej, to na przestrzał przez Polskę, ale ja już jestem teraz przyzwyczajony do dalszych podróży, więc dla mnie to jest cały czas na własnym podwórku, miłoszowym podwórku, bo to nie mówię już o tym dystansie kilometrowym, prawda? Tylko Kraków mi jest bliski, bo jakby żyję w tej samej niszy krasnogórsko-krakowsko-wileńskiej, czyli miłoszowej. I w dużej mierze Kraków, podróży do Krakowa dla mnie to są spotkania z panem Czesławem. Dzisiaj idąc tutaj do Pałacu Potockich z Kazimierza, szedłem tymi fragmentami ulic, z którymi spacerowaliśmy razem. Zauważyłem, że pierogarnia, do której zachodziliśmy, już jest zamknięta czy zlikwidowana. Że coś się zmieniło, ale on gdzieś jest. Jakoś obecność jego tutaj dla mnie bardzo mocno promieniuje. Więc to jest rodzinne miasto i rodziny. I to zmienia dystans oczywiście. Jest na wyciągnięcie ręki.
Wyciągnął pan w zasadzie w tej pierwszej mikroopowieści już coś, co mi towarzyszyło przy Tykocie, czyli pana tomie poetyckim wydanym przez wydawnictwo A5. Tutaj pojawiają się portrety, pojawiają się osoby, ludzie. Powiedział pan teraz o tym, że on tu jest, a ja się zastanawiam, jak wchodzi się w dialog z tymi, których nie ma. Przynajmniej w tym ludzkim wydźwięku, ludzkim rozumieniu. A kolejna rzecz, czy trzeba po sobie pozostawić słowo, czy wystarczy pamięć, żeby w ten dialog, jeżeli mogę tak o nim myśleć, żeby pozwolić sobie na kontynuację tego dialogu?
No tu są dwa wymiary, które otwierają się teraz przede mną. Po tym pytaniu. Jeden jest taki z ducha Miłosza, bym nazwał właśnie obecności. To znaczy, że on na przykład się w tym tomie pod imieniem i nazwiskiem nie pojawia, w odróżnieniu od innych osób.
Tak.
Ale właśnie czasem to nienazwanie, nieprzywołanie imienia sprawia, że ta obecność może być bardziej intensywna. Czy nie musi być taka punktowa.
Nie musi być wskazaniem.
Tak, nie musi być wskazaniem i on wtedy jest obejmujący, przenikający całość. Tak trochę jest z Miłoszem u mnie. Chociaż jest też i taka prawda, że bo nawet próbowałem przypisać któryś z tych wierszy jemu, takich, które w jakiś sposób powstają w rozmowie z nim na przykład. Ale odkładałem to, nawet wykreśliłem w którymś wierszu jego imię, dlatego że miałem poczucie, że to jeszcze przyjdzie na to czas, że moja kolejna książka, może jeszcze kolejna, będzie jeszcze głębszą, odważniejszą rozmową z nim, więc nie muszę teraz już tego nazywać czy zamykać w jakikolwiek sposób.
A co to znaczy odważniejsza rozmowa z nim?
To znaczy w moim przypadku, że być może się brniemy teraz w rzeczy, które samemu trudno mi mówić, ale
nie mogłam się powstrzymać.
Ja mam takie poczucie, że jest we mnie po prostu nazbierany przez lata taki rodzaj esencji, bo przez wiele lat nie publikowałem wierszy i one po prostu odsączyły taki rodzaj esencji, który czuję, że będę musiał wypowiedzieć. To jest bardzo często związane z głębokimi duchowymi, mistycznymi przeżyciami. I powiem szczerze, że dla mnie ten Miłosz najbliższy to jest ten Miłosz krasnoludzki, kiedy ten chłopiec kilkunastoletni, ja może jeszcze młodszy, w tym miejscu, gdzie ja teraz żyję, doznaje widzenia, doznaje takiego przejrzenia przez szczelinę istnienia i staje się nasączonym, głębokim duchowym przeżyciem, które się odciska na jego całym życiu, które stara się schować, którego się być może wstydzi, o którym wie, że nie będzie mógł go nazwać. Gdzieś czytałem w ziemi Ulro, że odważy się wykopać tą skrzynkę zakopaną w tamtym momencie. To jest i potem wielokrotnie do tej sytuacji odkrycia czegoś, co próbował zakryć, się przyznaje. Ale to jest taka sytuacja człowieka, który jest w ten sposób samotny, bo ja jestem człowiekiem, który dużo pracuje z różnymi innościami, ludźmi, którzy żyją w różnych mniejszościach, kręgach, które z różnych powodów mogą być przez to dyskryminowane, czy z lęku przed innością, prawda, czyli mogą to być mniejszości kulturowe, etniczne, religijne i tak dalej. Ale każde z nich ma swój krąg, ma jakieś środowisko ludzi, ma swój klub, w którym można się schronić, można poczuć się u siebie. Człowiek, który doznaje takiego przeżycia, właściwie nie ma czegoś takiego. I nawet gdybyśmy próbowali to związać z religią, to raczej jest heretykiem, a przynajmniej tym, który inaczej czyta czy odbiera to, co potem w księgach jest zapisane. Więc skazuje go to na jakiś rodzaj samotności w tym sensie. Ale mówię o samotności, ale jednocześnie o czymś, co najbardziej mnie zabliźnia z Miłoszem właśnie. Więc gdyby taka, nie wiem czy powstanie, ale gdy przyjdzie taki czas na wypowiedzenie jeszcze czegoś więcej, jeszcze bardziej zbliżonego do tych doświadczeń, to wtedy on może się pojawić inaczej. Mówię o obecności samego Miłosza. Natomiast jest też inny wymiar tego pytania, to znaczy duża część tekstów poetyckich, które piszę, powstaje w takim momencie, który moglibyśmy nazwać pusta noc. To znaczy...
Ta noc i wejście w noc w ogóle się pojawiają bardzo często, tak, nawet tutaj.
Tak.
Czy bycie na granicy nocy?
Tak, ale pusta noc to jest też noc po tym, jak dowiadujesz się, że bliski człowiek tobie odszedł, zmarł. I ten moment czuwania, ta noc pusta może zresztą mieć kilka nocy, ale to jest bardzo taki szczególny czas. Często się nad tym zastanawiam, że być może to jest ten moment, w którym w ogóle zrodziła się poezja. To znaczy, kiedy mamy poczucie, że musimy zatrzymać albo porozmawiać, albo zachować tego, który odchodzi i czujemy, że on jest jeszcze blisko. Że jak ja na drugi dzień odłożę, za tydzień będę chciał to napisać, to już tego nie będzie. To znaczy już będzie co innego. Już będzie esej o Victoria Melinie, który mamy tutaj na biurku, czyli napisany po jakimś czasie, czy jakby zbierający, i on już jest zupełnie innym językiem pisany. Natomiast pusta noc jest tym czasem takich dziadów, gdzie czujemy, że ktoś blisko jest nas, jeszcze ciągle pomiędzy nami. I że musimy użyć, naostrzyć takie piórko bardzo precyzyjnie, żeby zatrzymać ten konkret na piśmie, w słowie czy w rysunku. Dlatego mówię naostrzyć ostro, bo on musi być, bo to jest moment, kiedy widzimy i czujemy i jesteśmy bardzo blisko, to znaczy bardzo konkretnie, bardzo precyzyjnie. Czas potem zatrze to, zrodzi wątpliwości, czy to było naprawdę, czy to się wydarzyło i tak dalej. Ale ten moment jest momentem. To tak jak na tych mumiach w starożytnym Egipcie kładziono na piersi zmarłego, zmumifikowanego, kładziono tą tabliczkę z jego wizerunkiem, z portretem Fayum, da, który jak się po tych odkryciach przyglądamy, widzimy jak bardzo precyzyjny i konkretny on jest. Jakby to jest ten moment, w którym możemy obraz odchodzącej osoby zatrzymać. I on wtedy pozostaje, i to w przypadku fajumskich portretów na tysiąclecia. Natomiast on mógł się zrodzić, w moim przekonaniu, właśnie w tym momencie odchodzenia. One nie mogły być namalowane za życia tej osoby. Mhm. Nie mogły być takim zamówionym portretem, prawda, który potem zmarły sobie kładzie do trumny. Prawda. One musiały powstać w momencie, kiedy on odszedł. Kiedy śmierć go zabrała, a jednocześnie jeszcze poświt jego obecności istnieje, żyje. I to jest też coś bardzo praktycznego. To znaczy ja dostając taką wiadomość po prostu nie mogę spać. I ten sposób spędzenia ze zmarłym nocy, tej pustej, kiedy ja mogę pisać, jest też terapeutyczny dla mnie. To znaczy on pomaga mi jakby rozłożyć ból.
Właśnie miałam ochotę zapytać, co zatrzymujemy i dla kogo jest ten gest? Bo to jest, tak mi się wydaje, rodzaj gestu. Jeszcze nie wiem, na którą stronę bym go przełożyła i czy w ogóle o jakichś stronach możemy mówić, ale na pewno jest adresat. Tylko który?
No właśnie, bo być może mógłby stać się bezimienny. Tak? I mówię zarówno o osobach, których imiona są nam dobrze znane, ale też takich, które gdybym ja tego nie zapisał, już nigdy nie miałyby swojego imienia. To nie ma znaczenia w tym momencie, dlatego że chodzi w tym pisaniu o właśnie odczytanie imienia, czyli to jest taki moment, w którym nie chodzi o napisanie całej biografii człowieka, prawda? Tylko chodzi o uchwycenie tej esencji, kim jest, kim był, kim jesteś. Czasem to może być kilka słów, czasem dłuższa opowieść, ale czasem poczucie porażki, że nie dało się dotrzeć czy uchwycić tego, ale przynajmniej istnieje próba, żeby ten portret na przykład Jerzego Ficowskiego, który tutaj jest i który kreślę, jakby był odczytaniem jego imienia na życie, jak ja niósł sobie imię i jeżeli to możemy zapisać, to jest jakaś wiara w to, że może zostać wtedy z nami. Bo nawet gdyby gdyby się sążnistetowy potem na temat tych osób okazywały, to wcale nie znaczy, że tamto imię może być zawarte, czy musi być zawarte, czy nawet my je czytając, czy będziemy potrafili je odczytać. Więc i tak uważam, że jest jakaś rola poety, poezji, żeby spróbować się z tym zmierzyć i spróbować zawiesić tej osobie tą tabliczkę na piersi, czy położyć mu ten portret na piersi, nie, w którym musi się zmieścić całe to życie w jakimś imieniu, w jakimś gnomicznym często zestawie słów, prawda, które to imię będą próbowały wyrazić. Więc z tego pasma w tym tomie właśnie takie portrety Ireny Wejsajtie, Andrzeja Strumiły, Pawła Chilego, Jerzego Ficowskiego się znajdują. One są rzeczywiście pisane w tym czasie Pustej Nocy.
Ja się zastanawiam, jeżeli mówimy o takiej esencji kontra dane. Biografie zawsze mi się kojarzyły z danymi, że to jest zbiór informacji. Trochę nic więcej, ewentualnie przerzucenie pewnej odpowiedzialności albo kolejnej pracy na czytelnika lub czytelniczkę. Trudno temu sprostać, moim zdaniem. Natomiast pytanie, czy udaje się w tak niewielkiej liczbie słów faktycznie złapać tę esencję? Czy dopuszcza pan w takim razie nieidealny portret?
Dopuszczam i sam nie mam przekonania, czy ta sztuka mi się udała w którymkolwiek z tych tekstów. To jest po prostu podjęcie próby. Myślę, że i czas, i inne osoby, czytelnik zawsze będzie to weryfikował, czy odnajdziemy, odzyskamy, czy poczujemy, że to jest to imię, które się w nas osadza, czy które słyszymy na przestrzał. Wtedy widzimy człowieka całego, prawda, w jakimś... To jest też tajemnica naszej pamięci, prawda, że czasem ktoś bardzo ważny dla nas odchodzi, ale okazuje się, że zachowujemy go poprzez jakiś maleńki gest albo maleńką sytuację, mimo że, nie wiem, dostał Nagrodę Nobla albo inne wielkie osiągnięcia, prawda, mu towarzyszyły czy czyny. Wcale one nie muszą być tą aresteją, jakby Grecy mówili, czyli tym dającym człowiekowi, bohaterowi imię, prawda? No, w eposach greckich to rzeczywiście musiał być jakiś niezwykły czyn, prawda? Ale pytanie rzeczywiście, czy to najdłużej zostaje, czy ten pomnik tam marmurowy gdzieś, gdzie jest ustawiony, czy to jest to, co najbardziej przemawia i tak dalej, czy nie jednak jakaś inna tajemnica, bardziej wysublimowana, bardziej delikatna. I tego zadania może się podjąć właśnie poezja. I myślę, że jeżeli mówiłem o podróżowaniu do samych początków pisania wiersza, poezji, to właśnie tak sobie to wyobrażam, że człowiek, który został uderzony brakiem, nagłą śmiercią, czy nie nagłą, ale ona zawsze jest nagła, stara się zatrzymać, prawda, czy to imię ma coś jest w nas takiego, że czujemy. Być może, że bierzemy rylec i wtedy coś skrobiemy w kamieniu, prawda, jakiś, czy malujemy coś na jaskini, ale myślę, że źródło tego jest to samo, to znaczy, że słowo poetyckie, że poezji w tym sensie rodzi się z jakiegoś wewnętrznego lamentu po utracie. I że w tym jest bardzo silne, autentyczne źródło tego, że w ogóle piszemy wiersze, tworzymy poezję, że gdzieś za tym, właśnie na tej granicy utraty, zaniku, ale potrzeby zatrzymania, nierozstania się i potrzeby. I też oczywiście związane jest to z kunsztem, z sztuką, bo jeżeli to pióro nie będzie wystarczająco ostre, jeżeli ręka nam się rozchwieje, jeżeli nasze widzenie tej osoby nie będzie wystarczająco precyzyjne, uczciwe, w punkt, że tak powiem, no to nam to ucieknie. I to jest już czymś więcej niż po prostu nieudany wiersz, bo jakby czujemy, że jakby
się wypuściliśmy znacznie więcej.
Potęguje ten brak, prawda, którego doświadczamy.
Powiedział pan o pamięci i o tym, że czasami nie mamy pełnego obrazu w pamięci ważnej dla nas osoby. Bardzo mnie intryguje, kiedy ludzie zostawiają takie świadectwo, czy opowiadają o braku, mówiąc, że nie potrafią przypomnieć sobie twarzy tej osoby. Potrafią opowiedzieć wspaniałe historie, potrafią cytować rozmowy, ale nie widzą twarzy.
Tak, to prawda. Ale czasem jest też tak, że wystarczy jakiś szczegół gdzieś napotkany, czy odpamiętnione jakieś słowo, kiedy to wybuchnie, to znaczy się pojawi taka anamnezis, czyli epifania przypomnienia. nagle. Nie mówię, że to tylko musi być twarz i być może, że ta, ta epifania, przypomnienia może dotyczyć czegoś innego, prawda? Mhm. Ale o to się staramy. To znaczy, żeby coś, co jest w nas uśpione, coś, co jest niewyjawione, bezimienne, żeby się przebudziło, żeby wywołało w nas ten rodzaj nagłej obecności twarzą w twarz z tą osobą i wtedy twarz jest rzeczywiście tym, co jest czymś, powiedzmy, bezpośrednim, prawda, o tej osobie. Za tym tęsknimy, żeby stanąć twarzą w twarz, więc może nam przeszkadzać to, że nie możemy sobie przypomnieć twarzy, chociaż tą twarzą mogą być różne inne fenomeny, że tak powiem, z naszego życia, więc to nie musi być zmaterializowane w twarzy. Mhm. Jednak w jakimś obliczu, prawda, gdzie ta utracona osoba nam się wyjawia w obecności.
Przez długi czas, kiedy czytałam Tykot pierwszy, drugi, trzeci raz, wydawało mi się, że najczęściej prowadzi mnie wiersz Tchnienie. Dlatego, że pojawiają się tutaj... Chciałam zapytać, czy można tak czytać, ale wydaje mi się, że przecież nie możemy wymagać od czytelników i czytelniczek, żeby czytali tak, jak my sobie wyobraziliśmy. Ale czasami wyimki zatrzymują na znacznie dłużej i być może nie potrzebują przez chwilę całości. Do siebie, od siebie. I to jest znowu pewna korespondencja, ale też u siebie, bez siebie, które jest dla mnie bardziej problematyczne w poszukiwaniu. Wdech, wydech czy wytchnienie. Nie tylko zabawa słów, ale być może poszukiwanie spokoju. Być może poszukiwanie spokoju przez poznanie drugiej osoby. Być może przez przenikanie się tego, co potrafimy sobie ofiarować, ale też co potrafimy dać i wziąć. Że to jest nieustająca, ciągła wymiana. I wciąż wracałam do tego wiersza i wciąż szukałam, cały czas gdzieś krążyłam wokół tego, co, jakiej wymiany Pan dokonywał. Nawet w tym wskazaniu, czego się nauczyłem od biorca czy dawca. Jak następuje wymiana?
Właśnie. No bardzo się cieszę, że to tak można też odczytywać. I chyba rzeczywiście to tchnienie jest czymś więcej dla tego tomiku niż sam wiersz o tym tytule. On jest tak zestrojony, żeby uwolnił oddech pełen. Żeby był rodzajem zanurzenia się w rzece, nie wiem, wejścia w coś, co nas niesie, czemu możemy się poddać, jak prądowi. Mhm. Tchnienie jest też tym, co może być przez nas blokowane i jest cały czas uwięzione, jak odda się więzi w naszym ciele. I wtedy szukamy sposobów na jego uwolnienie i ta intuicja, że może być to druga osoba, jest jak najbardziej z materii tego tomu. To znaczy potrzebujemy drugiej osoby, potrzebujemy bliskości z innym, też zwierzęciem, z rośliną, żeby to, co w nas zawiązane i co tłumi oddech i uwolnić, prawda? Ale uwolnić właśnie w takim sensie pełni, która może być też blokowana tym, co w nas, to znaczy tym, że to ja tam siedzi, które ściska oddech, które tłumi, które zawęża. Bo to, czym nasze ego jest w tej rzece tchnienia jest wąskim nurtem. Ono jest potrzebne, ono jest życiodajne, ono jest nieoderwane od życia, ale zawęża. W związku z tym istnieje potrzeba rozszerzenia, objęcia więcej. To troszkę może tchnienie jest, czy to jeżeli ono jest w pełni uwolnione, to jest jakby wszechobojmujące. Tak, jest, ma ten rodzaj wszechotwartości, ale też wszechobejmowania, za którym te wiersze tęsknią tutaj cały czas. Więc i rzeczywiście on jest tak zestrojony, że każdy inny wiersz, który odpadł z tego tomu, był wierszem, który mógł tłumić to tchnienie. Znaczy, mogą być wiersze, które są wąsko skierowane. Ja piszę też takie wiersze, gdzie gdzieś czegoś konkretnie dotykają, ale one się nie znalazły w tym tomie. To jest bardzo ciekawe, że żeśmy na ten trop natrafili, bo ja tak świadomie, jak teraz mówię, nawet nad tym nie pracowałem. To było też intuicyjnie takie rozszerzanie czegoś, co mi więziło. Nie, to się brało, nie wiem, na muzykę, słuch, inne zestrojenia. Ale u źródeł tego, myślę, jest właśnie ta potrzeba tchnienia, które obejmuje wdech, czyli coś, wszystko, co bierzemy do siebie, prawda? I co zagarniamy, co nas żywi, czym się karmimy, czym urastamy, co jemy, prawda? Przecież cały czas jemy życie, prawda? Więc to boli, prawda? Ale nie potrafimy inaczej, prawda? Więc napełniamy się tym, potem jest wszystkie te formy wydechu, czyli jednak możemy coś dać, możemy wyjść poza, możemy spotkać inne i wtedy się coś rozszczelnia w nas i kiedy ten proces się przepala, że tak powiem, to wówczas niepostrzeżenie może coś nastąpić. Słowa mogą być tak ułożone w wierszu, że one zacichną, że coś zacichnie, prawda, że jakbyśmy się zanurzyli już w rzece i wtedy, czy ona nas podebrała pod kolana, czyli uniosła i wtedy już jesteśmy w takim stanie, w takiej obecności, w którym to nie my, to nie, znaczy nie my, nie to, co jest naszą wolą, co jest tym wąskim, świadomym istnieniem, kieruje tym wszystkim, tylko dajemy miejsce czemuś, co jest większe od nas, co jest inne od nas, co już nie pisze, co pisze inaczej naszą ręką niż ten strumień, który przez moją wolę i świadomość przepływa. Jest w tym jakaś właśnie tęsknota, która w moim psychosomatycznym organizmie związana jest z oddechem. I takie mają być te wiersze. Może tykot właśnie jest też z tego. Mhm. A teraz zaczynam się zastanawiać, bo wtedy on się tutaj pojawia jako coś, co jest drgnieniem, prawda? Mhm. Które nie jest naszym uderzeniem w bębenek, prawda? To jest ten rytm, którym możemy być poddani, czy który możemy uwolnić, ale którym nie kieruje nasza ręka i wola. Raczej zanurzamy się w tykocie, słyszymy tykot, dochodzimy do tykotu, prawda? Docieramy, on jest jakby i przed nami, zanim się pojawiliśmy i pozostanie być może po nas, że to jest jak nasze życie, po prostu do czegoś dochodzimy na jakiś moment i zaraz nas nie będzie, ale to dalej będzie dotykać, prawda? Czy on nie ustanie. Być może też nasza praca powinna na tym polegać, żeby on nie ustał, prawda? Żeby go nie zatrzymać, bo wtedy śmierć ma ostatnie słowo.
Czy ta śmierć ma serce?
Właśnie.
Zaczęłam sobie robić notatki już, bo pojawiło się ja. I momentalnie pobiegłam do Stanisławy Kaliny Jaglarza, który w jednym z wywiadów zupełnie niedawnych powiedział, że nie ma poezji bez ja. Podczas gdy gdzieś przenika taka narracja, żeby... Być może ona przeziera tak naprawdę z pewnego zarzutu, który pojawił się wobec prozy, zbyt konfesyjnie. Jeśli konfesyjnie, to niekoniecznie odpowiednio i tak dalej, i tak dalej. Staszka wiersze pod tym względem są bardzo komunikatywne i są bardzo z niego. Ja jest bezwzględnie konieczne?
Oczywiście, to znaczy byłoby uzurpacją wypierania się tego. I to jest część naszego środowiska organiczna, naszego życia. Pytanie jest, co z tym robimy, prawda? Czyli ja, które rządzi nami, jest destrukcyjne. Czyli takie usytuowanie siebie, prawda, że jestem ja i w związku z tym jestem w tej służbie, prawda, ja. Jest o tyle niebezpieczne, że ono wtedy ma uroszczenie do całości mnie. A tymczasem to jest coś, co ja kontestuję. To znaczy nie daję ja prawa zawłaszczenia mnie ani całej rzeczywistości. Ta świadomość, że ja jest ograniczone, że ja jest słabe, że ja może mieć swoje skazy. Wskazuje tylko na to, że można próbować coś z tym zrobić. Że ja z kolei nie jest deterministyczne, że no to mamy takie ja i już nic więcej nam nie pozostaje. Tylko dać mu głos. A raczej to jest wezwanie do zmierzenia się. Mhm. Z tym, do pokazania, uświadomienia ograniczoności. Tym bardziej, że łapiemy się na tym, że postępujemy źle jako ja. Mhm. Że czynimy zło jako ja. Że ranimy siebie, już nie mówiąc o innych, jako ja. Że ja mam tą zdolność zranienia. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym musi się też w nas zrodzić taki agon walki z tym, prawda? To znaczy, że to można poszerzyć, że mamy coś do powiedzenia.
Znów poszerzyć, jeszcze, znów, prawda? Rozszczelnić.
Tak, że tym bardziej, że to w tykocie dochodzi czasem do głosu. Jest coś jeszcze w nas, coś, co jest nie ja. I o czym możemy niewiele wiemy, ale wiemy, że jest inne. I że ja nie ma nad nim władzy. Chyba, że w takim zakresie, że nam stara się wmówić, że tego nie ma. Mhm. A to już jest rodzaj konformizmu, prawda? Uproszczenia, ułatwienia sobie życia w jakiś sposób. Bo ja jest leniwe też i chciałoby być same. Ma taką tendencję do monopolu, do zawłaszczenia, do lenistwa wewnętrznego, duchowego. Więc w momencie, kiedy sobie uświadamiamy jego ograniczenie, to pojawia się taka przestrzeń, w której zaczynamy wyczuwać, że coś innego jeszcze w nas mówi. Coś innego tęskni, coś innego mieszka. Mało tego, że jest jakiś ból związany z rozdzieleniem. Być może wracam tutaj do tego wątku naszej rozmowy, do tej pustej nocy, do bliskiej osoby, z którą tak szukamy zawiązania, że to też mówi coś o nas, że nie bylibyśmy pełni w sobie sobą, prawda? Gdyby nie ta osoba, gdyby nie ten związek, że tracimy coś, żeśmy zostali jakby wrzuceni w to życie przez rozdzielenie. To znaczy coś, że ja się narodziło z odcięcia drugiej strony. Z odcięcia, no, gnostycy by powiedzieli, Syzygos, czyli takiego świetlistego bliźniaka, którego gdzieś mamy w świecie, w gwiazdach, w kosmosie, ale może gdzieś tutaj bliziutko przy sobie, to znaczy za czymś tęsknimy, co utraciliśmy, że ta utrata bliskiej osoby jest tylko taką matrycą bardziej archetypowej utraty, którą czujemy, że jesteśmy niepełni, pozostając tylko ja i sobą w tym wymiarze, że i w związku z tym nasza bliskość z innymi osobami, nasze małżeństwo, nasza przyjaźń, nasza więź z kimkolwiek jakby wyprowadza nas ku tej matrycy odzyskania czegoś, co utraciliśmy i coś, co mogło być tym naszym ty, prawda, które istnieje realnie.
A czy moglibyśmy to w takim razie rozumieć jako pewien rodzaj bólu fantomowego, tylko pustki fantomowej? Bo jeżeli trochę podążając za tym, co pan przed chwilą powiedział, jeśli brak był u zarania i u początku się stworzył, czyli jest integralną w zasadzie częścią naszego życia, to ciągłe odczuwanie pewnej niewygody czy braku, bez względu na to, jak to nazwiemy, to trochę kojarzy mi się właśnie z czymś, co przenosimy, co wyobrażamy sobie, na co się trochę godzimy, z czym dyskutujemy, ale to jest.
Myślę, że można mówić o takim bólu fantomowym, rzeczywiście, który istnieje w nas jako rana i do którego w różny sposób staramy się dotrzeć na nowo. I jeżeli tak jest, to wprowadza się w nas albo odkrywamy w sobie ten gest, czy to taki przebłysk spoiwa. Tak? To znaczy, że szukamy spoiwa. Szukamy szansy, żeby się zabliźnić. To jest zresztą ciekawe, bo jeżeli właśnie mówimy o bólu, jeżeli mówimy o ranie, to powinniśmy też myśleć o zabliźnieniu. Tak? Ale to zabliźnienie jest z bliźnim. Że to słowo ma tą swoją mądrość, tak, że nie będzie zabliźnienia tej rany bez bliźniego. To znaczy ja nie zabliźni tej rany. Jeżeli zostaniemy sami z ja, nie ma mowy o jej zabliźnieniu. To właśnie ten nieznany gdzieś, ta podróż poza siebie, to przekroczenie siebie ku czemuś, za czym tęsknimy. Jest taki piękny wiersz Miłosza, się chyba nazywa Modlitwa, kiedy ono mówi, nawet gdyby nie było drugiego brzegu, na most nad ziemią weszlibyśmy tak samo. Jest coś w nas, taki impuls wewnętrzny, że chcemy przekroczyć. I to możemy wiązać to z naszą wiarą w transcendencję, ale nawet, jak mówi Miłosz, gdyby tego nie było, gdybyśmy nie mieli pewności, a nawet świadomość, że tego drugiego brzegu nie ma, to i tak będziemy budowali most, to znaczy będziemy starali się wykroczyć ku nieznanemu i to nas istoczy, prawda? I to jest, być może, że bez tego nie bylibyś z kolei ja nie byłoby w pełni sobą, to znaczy w tym, tu już wkraczamy na taki obszar pracy naszej pogranicznej, tego jak się to dzieje na pograniczu, że mamy tych innych, również kulturowo, etnicznie, prawda, w zróżnicowanym świecie wspólnoty wielokulturowej, prawda, i można mówić o tym, no dobrze, mogę lub nie, prawda, poznać, czy tam wejść w buty tych moich sąsiadów, ale do czego mi to jest potrzebne, może moje życie byłoby bezpieczniejsze, gdybym się nie wychylał, prawda, nie przedzierał na ten drugi brzeg, nie. To jest taki lęk rodziców na przykład, którzy boją się, żeby dziecko nie wyszło z domu albo nie wiem, społeczności mniejszości narodowej, żeby córka nie zakochała się w obcoplemieńcu, bo wtedy już się...
To ja tylko pana zacytuję. Może lepiej, żebym się nie wychylał albo został po tej stronie. W wierszu Do świtu pisze pan, tego nie wiesz, kładąc pierwszy kamień.
O właśnie. Więc... Tyle, i tu jesteśmy dokładnie w tym momencie, tyle, że gdybyśmy tak sobie ułożyli swoje życie, powiedzmy na swoim ja, na swoim własnym posiadaniu, na swoim brzegu, czy byśmy spełnili się jako człowiek, prawda, jako ja właśnie? Mhm. Okazuje się, i to moje doświadczenie mówi, że nie. Że bycie na jednym brzegu wcześniej czy później zmienia się w więzienie. Że jest coś nas takiego, co będzie szukało każdej jego sposobności, żeby wymknąć się, żeby przejść, przekroczyć próg. I wiadomo, że to się kojarzy z ryzykiem, prawda? Wiadomo, że...
Zależy komu.
Prawda? Tak, jest taki... Teraz przypomina mi się taka inwokacja, samo otwarcie, pierwsze wersy Medei i Eurypidesa, kiedy piastunka Medei właśnie zaklina, o gdyby ta łódź Argo nigdy nie popłynęła przez Symplegady, nie przeszła, nie wpłynęła, nie przekroczyła Limes, prawda, tego greckiego, wszystko byłoby dobrze, prawda, a tutaj tragedia zaraz nam się otworzy, bo ona się zaczęła właśnie od tego, że ci Argonauci sobie popłynęli tam, gdzie nie powinni, prawda? I przekroczyli swój świat, swoje limes i wszystko się zaczęło, prawda? I to się skończyło tragicznie zerwanym mostem, więc wcale nie mamy żadnych gwarancji, jak to się zakończy. Tyle, że to jest właśnie cały dramat naszego życia i cała prawda o nas, że z kolei inny scenariusz, że po prostu pozostaniemy i będziemy sobie uzurpowali, że to nas, że to będzie dla nas samowystarczalne, prawda, że zamkniemy się w takim raju, w którym będzie bezpiecznie, bez żadnego ryzyka i tak dalej, że wcześniej czy później taki ideał kończy się dystopijnie, to znaczy kończy się wewnętrzną przemocą, kończy się poczuciem zamknięcia, uwięzienia i tak dalej, że jest coś w nas, w naszym losie, co każe nam realizować siebie i szukać siebie poprzez przekroczenie tego progu.
Ja teraz szukam jednego z wierszy, który oczywiście momentalnie mi się uruchomił, słuchając pana. Właśnie. Miałem zażyć lekarstwo, napisać, że chamiejemy, użalić się nad żniwem śmierci. Gdy do pokoju weszła wnuczka, nie szczędziła Zeusa. Po jej wyjściu jeszcze długo szukałem wszystkiego, co niepotrzebne. Mam wrażenie, że to jest znowu to karmienie, o którym mówimy. To znaczy, jak weryfikujemy. Trochę też jest ten tom o tym, na co się decydujemy, żeby to zatrzymać. I kogo zatrzymać, w co się wsłuchujemy, na co sobie pozwalamy. I trochę też, być może tym chciałabym zakończyć, bo jest tutaj też pewne zawołanie do wolności. I czasem jakoś czuję go bardzo wprost, choćby w tańcu. Zresztą nawet jak pana obserwuję, to są te momenty, kiedy żałuję, że po drugiej stronie się tego nie widzi. te ruchy, które Pan wykonuje, one są zawsze od Pana. Jest pewien rodzaj takiego znów wytchnienia, być może, ale to też się łączy z ruchem. Być może to też jest dźwiękiem i być może wracamy do tykotu i do tego zanurzenia.
Tak, to jest takim gestem rzeczywiście obejmującym. To znaczy, jak sobie próbuję wyobrazić pogranicze na przykład, to nie jest taki gest odejdź, nie ruszaj, nie dotykaj, dosyć, wystarczy.
Po prostu stop.
Tak, tylko jest gest, a jeszcze to, a jeszcze tu, a jeszcze ty, a jeszcze tamto. Rozszerzenia rzeczywiście, ale też obejmowania, które oczywiście jest ugruntowane, to znaczy usadzone na czymś bardzo ryzykownym, tragicznym, bolesnym, ciemnym.
Ale od tych dwoistości też Pan nie ucieka w tykocie.
Tak, te wiersze rzeczywiście one są na takim gruncie osadzone. Tam jest Mostar, tam jest Ukraina, tam są różne ciemne strony naszej egzystencji. Tyle, że zawsze jest, zawsze, ale przynajmniej piszę w momencie, kiedy znajduję sposób, możliwość, szansę, żeby unieść się, wyjść szerzej, prawda? To jest ten pierwszy wiersz, który mówi o takim sposobie budowania mostu, który nauczyła mnie moja mama. Jak byłem malutki zupełnie i dochodziliśmy przez łąkę do strumienia, który się dla mnie wydał kompletnie nieprzekraczalny i niemożliwy do zrealizowania i strasznie się lękałem i tak dalej. Wtedy mama kładła pierwszy kamień, a nie, mówiła, połóż pierwszy kamień i stań na nim. Potem mi podawała drugi i miałem położyć następny. Jak na trzecim już stanąłem, to zupełnie mi się zmieniał obraz, gdzie jestem, prawda? I właśnie miałem bliżej do drugiego brzegu, niż żebym się miał cofnąć do tyłu. I, czyli coś, co mi się wydawało kompletnie niemożliwe, nagle urealniało się właśnie poprzez coś, co jest konkretnie położone, co pozwala nam stanąć i zmienić perspektywę na czymś, na czym przed chwilą jeszcze nas nie było. I uwierzyć, że ta zmiana perspektywy jest możliwa cały czas, że możemy cały czas być w drodze, że nie jesteśmy jakby zdeterminowani do jednego miejsca i tak dalej, i zatrzymania. I że każdy wiersz jest właśnie próbą takiego wykroczenia, prawda? Który sięga może dalej tam, gdzie jeszcze było niemożliwe. Nawet gdyby to była śmierć, też się z nią mierzę. Tak? I staram się pokazać jej nieostateczność, czy przynajmniej docierać do, w takim wierszu, a co, prawda? Kiedy usytuuje śmierć jakby w takiej przestrzeni urodzenia razem ze mną, czy z człowiekiem, że ona rośnie razem z nami i być może nie umiera, kiedy my umieramy, prawda? I co, znowu wracamy do początku naszej rozmowy, ale czy nawet do czegoś, co by się w poezji wydawało paradoksalne, jak w wierszu Czeladnik Milczenia, kiedy mistrzostwo zdobywa się nie w mówieniu, pisaniu, tylko w słuchaniu. Że moglibyśmy to uznać za wycofanie się z materii poetyckiej, ale być może właśnie to tworzy coś nienazwane jeszcze, w czym się prawdziwa poezja pisze albo ma szansę napisać jeszcze na kolejnym kamieniu, który kładziemy. Czyli jest w tych wierszach też cały czas mierzenie się z takim, z czymś, co się wydaje, że już jest u kresu, u końca i sytuuję, doprowadzam do tego, tak jak z wydechem też, prawda, z tym tchnieniem, że już właściwie wydaje się, że nie można dalej i nagle wiersz ma spróbować położyć kolejny kamień, spróbować powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, prawda, że to, że można dalej być w drodze, prawda? To nie jest żadne ostateczne. Bo to są też mi mistrzowie potrzebni, czasem samemu tego nie potrafię i dlatego potrzebuję, nie wiem, Ireny Wejsajty, żeby mi powiedziała, że ten most, który został zburzony, mogę zbudować tylko z tymi, którzy go zburzyli, prawda, i tak dalej, żebym po prostu mógł ruszyć dalej z miejsca.
Ale to ciekawe, że powiedział pan teraz po to mi mistrzowie, bo tutaj jest punkt 8 w tym wierszu, że nauczyciel uczy się przez całe życie, a mistrzostwo osiąga ucząc się od swoich uczniów.
Tak, tak. To i rzeczywiście, znaczy wydaje mi się, że bardziej do tej pracy, o której tutaj mówimy, odpowiednia jest figura czeladnika, czyli kogoś, kto oddaje miejsce mistrzowi, nie zajmuje go, czyli widzi się bardziej w służbie, widzi się w niewiedzy jeszcze, w niepretendowaniu do posiadania wszystkiego, niż w tym, który byłby już tym, prawda, stałym, wszystko wiedzącym punktem. Więc tak, dla mnie bliższa jest figura czeladnika. Myślę, że ona jest też bliższa tej ścieżce duchowej. To znaczy, komu, że czeladnik w tej sytuacji, o której tutaj mówiliśmy, zmierzenia się z ja, ze spotkaniem z ty i tak dalej, może paradoksalnie zejść dalej niż mistrz. To znaczy, tym bardziej, jeżeli by mistrz polegał na tym, na samouznaniu się, prawda? Bo w tej pracy nie ma takiego punktu, prawda? On się staje martwy wtedy, kiedy mówimy mam, doszedłem, wiem. No, nie, czeladnik mówi, a jeszcze to, jeszcze tego muszę się nauczyć, jeszcze tego, nie wiem, jeszcze ten kolejny kamień jest. I że moja rola jest właśnie, moja praca jest taka, żeby ciągle się uczyć.
Praca jako ciągła nauka to jedno, ale też powiedzenie sobie, że teraz to wszystko i teraz nic więcej, też jest sztuką. Jest wiersz Nic więcej w tomie, o którym rozmawiamy. Ponad uzbierane dzisiaj za resztę dziękuję. Do jutra mam tyle, ile trzeba. Nie więcej. Może zostaniemy przy nie więcej.
Zostańmy. Tak, to bardzo w duchu czeladnika.
Proszę państwa, moim państwa gościem był Krzysztof Czyżewski. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Ja również dziękuję.
RKK. Przełącz się na kulturę.